Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka
na 97.1 FM i koszykówka w tej dogrywce będzie najpierw o reprezentacji Polski, a potem będzie o Stelmecie NIBC Zielona Góra, przy czym w dwóch rozmowach, które mam przygotowane, no to się oczywiście zazębia reprezentacja Polski ze Stelmetem, bo gracze ze Stelmetu zagrali w reprezentacji Polski, bo tam jest trener asystent Stelmetu, jest trenerem asystentem reprezentacji Polski, a reprezentant Szwecji swoją drogą był na swojej kadrze, na swoich meczach, zresztą dzisiaj będzie grał Lude Håkansson jeszcze jedno spotkanie, a trener Jean Tabak, trener Stelmetu, był na reprezentacji Słowacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy to na razie, te wszystkie szczególiki, kto gdzie był, za chwileczkę, ale to najpierw niech zaistnieje tutaj rozmowa z trenerem asystentem Mike'a Taylora, czyli trenera reprezentacji Polski, Arkadiuszem Miłoszewskim, który jest jednocześnie trenerem asystentem w Stelmecie NIBC Zielona Góra. Wczoraj sprawili nam fantastyczną niespodziankę nasi koszykarze, wygrywając Hiszpanią 80-69 w drugim meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2021. Po tym czwartkowym spotkaniu w Gliwicach, gdzie przegraliśmy no, w słabym stylu z Izraelem, gdzie mieliśmy słabą skuteczność, gdzie nie potrafiliśmy zatrzymać teoretycznie, przynajmniej statystycznie, hierarchicznie słabszych zawodników z Izraela, no chyba nam zrzedły trochę miny i tak powiem szczerze, że ja osobiście przed tą Hiszpanią to tak sobie myślałem, no okej, Hiszpania nie ma tych ludzi z NBA czy z Euroligi, nie ma największych nazwisk, ale to dalej jest faworyt meczu. I w zasadzie pierwsza faza meczu, może nie pod dyktando Hiszpanii, ale oni jednak tam gdzieś kilkoma punktami prowadzili. Ale potem, jak nasi odpalili, jak AJ Slaughter, który zaczął tym razem nie z taką skutecznością jak w Gliwicach, ale jak już złapał swoją skuteczność, jak do tego wszystkiego Michał Sokołowski, który postawiony na nogi, ozdrowiały, szalał w tym spotkaniu, jak Aaron Cel rzucał swoje punkty, jak Łukasz Koszarek napędzał tę drużynę, no to można było cmokać i paluszki lizać i cieszyć się, bo nasza drużyna wychodziła na prowadzenie. I tak sobie myślałem potem już pod koniec meczu, kiedy nasi dojeżdżali do tego zwycięstwa, jak patrzyłem na statystyki, że ten Koszarek 26 minut grał i grał i nikt go nie zdejmował z parkietu. Tak sobie myślałem, wracając do Pucharu Polski, co by było, gdyby ten Koszarek dostał tyle czasu, ile w Saragosie, to w Warszawie też w Pucharze Polski. Ale to tak na zupełnym marginesie mi się ten Puchar Polski przypominał. Dzisiaj rano o godzinie 8 ruszyli nasi koszykarze, nasza cała kadra pociągiem z Saragosy do Barcelony. Stamtąd już loty do Europy, do Warszawy i potem rozjazd oczywiście do swoich miast klubowych zaliczali kolejni zawodnicy, a mi udało się dodzwonić między 8 a 9 do Arkadiusza Miłoszewskiego. I w tymże pociągu z Saragosy do Barcelony Arkadiusz Miłoszewski opowiadał o tym, co się wczoraj wydarzyło.
Trenerze, no dzwonię do pana po wieczorze, który spowodował, że koszykarska Polska jest w euforii. Polska reprezentacja pokonuje po 48 latach Hiszpanię na jej terenie. Oczywiście są sceptycy, którzy mówią, to Hiszpania C była, ale my się cieszymy. I niech pan powie teraz najpierw o tej radości swojej, całej drużyny. Widziałem ten filmik z szatni, to tam wariactwo, jak w Chinach właściwie było. Takie mam wrażenie, że taka atmosfera, czy jeszcze mocniej się cieszyliście?
Zacznę od tego z tym drugim, trzecim garniturem. Pan powiedział tak, że to nie byli podstawowi zawodnicy. Mieliśmy w eliminacjach do World Cupu, między innymi też z drużyną Litwy, która też nie występowała w najlepszym składzie, ale dobrze wiemy, że ich drugi, trzeci, a nawet czwarty skład Litwy jest naprawdę mocny i mają bardzo, bardzo szeroką rotację. Tak samo w przypadku Hiszpanii. Ci zawodnicy, którzy grali przeciwko nam, uczestniczyli też w eliminacjach do Mistrzostw Świata i wygrali te eliminacje, bo przypomnę, że zespół Hiszpanii finalnie zdobył mistrzostwo i oni wiedzą, jak grać w koszykówkę, wiedzą, jak grać w koszykówkę też na międzynarodowym poziomie. Mieli nawet ceremonię taką przed naszym treningiem dzień wcześniej, wręczenia złotych medali dla zawodników, którzy nie uczestniczyli fizycznie w Mistrzostwach Świata, a brali udział w eliminacjach i też mieli swój udział w tym złotym medalu i te medale zostały im wręczane przed naszym treningiem. Widzieliśmy, że bardzo dużo dziennikarzy było na tym meczu. A co już to...
No czyli, przepraszam, to się wtrącę, czyli po prostu macie w nosie takie opinie i zgadzam się zresztą z nimi.
Dokładnie tak, bo widzieliśmy, że bardzo łatwo wygrali z Rumunami pierwszy mecz. Wiedzieliśmy, co jak my zagraliśmy z Izraelem. Wiadomo, że były obawy, że po pierwszym okienku możemy mieć dwie porażki, ale te obawy doprowadziły do tego, że była pełna koncentracja, pełna mobilizacja. To było, to można już było widzieć od pierwszej chwili przyjazdu do Saragossy, ale też na treningach, na meetingach, że było widać to skoncentrowanie, że każdy dopytywał o scoutingu, czyli takie zainteresowanie, zawodnicy wiedzieli, z kim grają i o co grają, tak? I ta koncentracja doprowadziła do tej wygranej. A co do euforii, no tak jak pan wcześniej właśnie mówię, że ten mecz z Izraelem nam gdzieś tam się nie udał przy naszej bardzo licznej publiczności i pięknej hali w Gliwicach. I tutaj ta mobilizacja nastąpiła, no bo baliśmy się takiego końcowego efektu, tak?
Roncel mówi w ogóle, że zmazaliście plamę po Izraelu. Właściwie to była plama, ten Izrael, rzeczywiście aż tak mocno?
Znaczy wie pan co, no ten Izrael też nie jest słabym zespołem, to też wiedzieliśmy. Natomiast no, troszkę trema chyba nas zjadła, tak mi się wydaje, bo w tym ataku nie funkcjonowaliśmy tak jak sobie, tak jak umiemy, tak jak możemy. A wczoraj już to otwarcie w ataku było naprawdę dość widoczne, do tego doszła bardzo dobra obrona. Ja myślę, że trema nas troszeczkę zjadła przed naszą publicznością. Może nie wszystkich, no ale część zawodników i przez to ta wpadka z Izraelem, ale no dobrze się skończyło, tak, że też to okienko, jeszcze jesteśmy w trakcie, bo jesteśmy w trakcie podróży do Polski. Nawet tutaj no, menadżer zespołu powiedział, że okienko oficjalnie zamyka się dopiero we wtorek, bo chyba jeszcze dzisiaj mecze są rozgrywane, między innymi Izrael właśnie gra z Rumunią, nasza grupa, czyli w poniedziałek, i we wtorek chyba rezerwuje na podróż dla zawodników ten dzień i tak naprawdę oficjalnie wszyscy powinni się stawić w środę na treningu, ale dobrze wiemy, że tak nie jest.
Dobrze wiemy, że w Stelmecie stawią się we wtorek. Ale ja bym jeszcze chciał do tego meczu z Hiszpanią. To niech pan tak, jak to zawsze znajdujemy te podstawowe przyczyny zwycięstwa, proszę powiedzieć, wypunktować, co zdecydowało, że Polska wygrała z Hiszpanią?
No wiedzieliśmy tak, wiedzieliśmy na pewno, że będą, że się na nas rzucą, że będą bardzo mocno pressingiem grać, żeby nas złamać już na samym początku meczu i później sobie kontrolować mecz i grać tą hiszpańską fiestę, tak, czyli szybko, efektownie, rzucając dużo rzutów za trzy punkty, biegając dużo do kąty. I widzieliśmy, że ten pierwszy cios trzeba będzie mocno utrzymać, nie pozwolić im, żeby nas złamali. I tak było. Natomiast później już w miarę minut ta obrona nam naprawdę dobrze funkcjonowała, bo oni na akcjach pick and rollowych nie mogli nam zrobić nic tak naprawdę. Próbowali, ale to nam dobrze funkcjonowało. Z tego poszło bardzo dużo przechwytów, tak, no bo oni mieli dużo strat. Można powiedzieć, że mieli duże straty, no ale te straty były wymuszone. Niektóre może nie, ale dużo było wymuszonych przez obronę. I atak wiedzieliśmy, że nam będzie coraz lepiej funkcjonował. Postawiliśmy też na granie dwoma point guardami, czyli Jajże z
Koszarek.
Tak, razem grali i to przyniosło efekt. Uważam, że to jest duży plus zawsze dla zespołu, że ma się dwóch kreatorów, a jednocześnie AJ jest dobrym egzekutorem, tak? Padły nam rzuty z dystansu, padły nam rzuty spod kosza, im coraz bardziej te tak powiem, ramiona opadały z biegiem minut i było widać, że nawet te zrywy, tam jakieś zmiany systemów obrony na całym zony, widać, że trener Scariolo próbował wszystkiego, natomiast no, nic mu to nie pomogło. To był, myślę, że kluczem tutaj było to, że lepsza obrona i z tej obrony od razu buduje się dobry konfidens w ataku, czyli zawodnicy są pewniejsi siebie i tak było. Tak.
Jasne.
Wiemy, że 200 meczów.
No właśnie, muszę zapytać o tego Łukasza Koszarka. 200 mecz, 36 lat w Polsce, w Stelmecie, jak pan dobrze wie, po kilkanaście minut, a wczoraj 26 minut na parkiecie, jak młody Bóg tam niemal biegał po tym parkiecie. Może pan tak pół żartem, pół serio podpowie trenerowi Tabakowi, że warto Koszarka dłużej wypuszczać na boisko?
Pół żartem, pół serio powiem, bo trener Tabak jest zachwycony ligą hiszpańską i zawodnicami hiszpańskimi i powiem, nie, bo ja nie wiem, czy trener pytam przy pierwszej, czy oglądał mecz i sobie obejrzał i zobaczył, że też potrafi przeciwko tak dobrym zawodnikom grać i wcale nie było widać jakichś bardzo duży dysproporcji, a wręcz przeciwnie, pokazał lepszą klasę niż rozgrywający Hiszpanii. Będzie ciekawa dyskusja, nie mogę się już do niej doczekać.
To jeszcze niech pan powie o debiucie Jarosława Zyskowskiego. Jego było dużo mniej, on chyba też mocno stremowany tymi meczami. Słówko chociaż o występie tego gracza z Telmetu.
Większa rola była w tym pierwszym meczu przeciwko Izraelowi, bo chory był Michał Sokołowski, który jest nominalnie pierwszą trójką, tak, w zespole, w tym zestawie, który teraz mamy. W drugim meczu jest troszkę mniejsza rola, bo Michał Sokołowski już był zdrowy i było widać, że też jednym.
Jest tą pierwszą trójką.
Ojców, tak, ojców naszego sukcesu był i tutaj dla Jarka była troszkę mniejsza rola. Natomiast cieszy to, że w końcu zadebiutował, bo bardzo wiele razy przyjeżdżał na te zgrupowania i gdzieś tam do tej dwunastki finalnej się nie łapał, a tutaj zrobił jakiś postęp, czyli jego gra i praca w Stelmecie została doceniona na tyle, że jest 12, był na parkiecie, poczuł to boisko i myślę, że złamał tą pierwszą barierę, tak jak mówimy, jakiś tam takiego nowicjusza, że już teraz tylko może być lepiej, że myślę, że w następnych już teraz nam, że nie okienkach, bo teraz mamy eliminację, przepraszam, do Igrzysk Olimpijskich w czerwcu. Ja myślę, że na tym po sezonie w czerwcu powalczy o miejsce w zespole i na stałe zagości z tej 12.
Na koniec zupełnie, to formalnie w takim razie pan i Koszarek i Zyskowski we wtorek wracacie na trening Stelmetu i szykujecie się, nie będzie tego szykowania się za dużo, ale do czwartkowego meczu z Anwilem.
Dokładnie tak, już oglądamy, analizujemy, 22 jesteśmy w Zielonej Górze w poniedziałek i we wtorek już się meldujemy na treningu w całym w komplecie, bo to jeszcze trener Tabak chyba też dojeżdża i jeszcze Ludek Hakansson, który jeszcze dziś wieczorem gra mecz z Turcją.
Tak, bo z Chorwatami przegrali dzisiaj z Turcją, tak jest.
Tak jest.
No dobra, to gratuluję jeszcze raz szerokiej drogi pociągiem, potem szerokiego nieba do Polski i do Zielonej Góry jeszcze raz szerokiej drogi i wszystkiego dobrego. Czekamy na was w Zielonej. No.
Dziękuję, panie Jacek.
Arkadiusz Miłoszewski, trener asystent i w Stelmecie, i w reprezentacji Polski koszykarskiej. A teraz z reprezentacji Polski schodzimy już na nasz grunt, bo mówiliśmy tutaj z Arkadiuszem Miłoszewskim na koniec rozmowy, że panowie jutro będą trenowali, że wracają i będą trenowali i przygotowywali się do spotkania z Anwilem Włocławek. Jean Tabak dzisiaj również wraca z reprezentacji Słowacji. On grał 2 mecze preliminacji do Mistrzostw Świata. Grała jego Słowacja z Luksemburgiem i z Islandią. Z Luksemburgiem wygrała, Słowacja przegrała z Islandią. Ludek Hakansson zagrał w pierwszym spotkaniu Szwedów z Chorwatami. No, przegrali tam Szwedzi 56-72. Ludek nie trafił żadnego rzutu z gry. 4 wolne wykorzystał, 4 punkty tylko zdobył w tym spotkaniu. Dzisiaj o 20:00 Ludek Hakansson i jego reprezentacja grają z Turkami, także on jutro również wróci błyskawicznie. Będzie musiał jutro raniutko wracać do Polski po tym spotkaniu z Turcją. Wracają Zyskowski i Koszarek. Zamojski nie wraca. On był w Sankt Petersburgu z kolegami z koszykówki 3-3, tam w ćwierćfinale United League panowie odpadli, zakończyli swoją karierę tym razem, no a reszta tutaj była na miejscu. Andrew Gordon, dalej rehabilitujący się po kontuzji, Joe Thomason, który był w Stanach Zjednoczonych odwiedzić dzieci, też no, już trenuje, natomiast też rehabilituje się po kontuzji czy urazie Achillesa. Posłuchajcie zresztą o tym, co dzieje się w Stelmecie. Mariusz Niedbalski, jeden z trenerów asystentów Jeana Tabaka, który pod nieobecność Tabaka i Miłoszewskiego prowadził treningi, chociaż te treningi były, jak sam mówi, głównie no, w 99% właściwie z naszymi zawodnikami przez te ostatnie dni indywidualne. Rozmawiamy o tych treningach i też zakaczamy już delikatnie o Anwil.
W zasadzie na początek to chciałbym zapytać, co słychać generalnie u tej garstki, która tutaj została w Zielonej Górze? Mówię o garstce, bo zdaje się, że 8 zawodników jest na treningu, wśród tych ośmiu są dwaj Kacperkowie, tak? Czyli 6 seniorów właściwie pan miał tutaj, czy dobrze policzyłem, dobrze wiem, czy jest jakoś inaczej?
No, Kasper to również senior, tak? Kasper Mąkowski, Kasper Traczyk to również senior. Tak, trenowaliśmy w okrojonym składzie, jak wiemy, to był czas dla reprezentacji, Hakansson, Koszarek i Zyskowski wyjechali na zgrupowania swoich drużyn narodowych. Zajęcia były mocno zindywidualizowane. Niektórzy zawodnicy potrzebowali troszeczkę więcej odpocząć. Niektórzy potrzebowali trochę więcej potrenować, jak na przykład Drew Gordon, którego rekonwalescencja wciąż trwała, także tutaj stawialiśmy Drew na nogi w tym czasie.
No to skupmy się na nim może, jeśli pan może, bo właściwie nie do końca wiedzieliśmy, jak ten Drew Gordon wygląda już w Pucharze Polski w Warszawie. Jak by oceniali oceniliście jego przydatność do gry i przygotowanie tam w Warszawie i jak to w tej chwili wygląda? Czy, no pan powiedział w czasie przeszłym, że rehabilitował się, tak? Czyli to już jest po rehabilitacji, już jest na 100% gotowy do gry, czy jeszcze jednak kolejne dni, może nawet tygodnie będzie ta rehabilitacja przebiegała?
Ja myślę, że on na Pucharze Polski nie mógł być gotowy w 100%. My mówiliśmy przed Pucharem Polski, że jeżeli zagra 12 dobrych minut, to będzie dla nas bardzo dużo i w takim wymiarze czasowym był rotowany w Warszawie. Drugi potrzebował czasu oczywiście, bo każda kontuzja wymaga czasu, tak? I tutaj muszę powiedzieć, że Drew jest blisko już tej 100% sprawności. Ja myślę, że ten pierwszy trening taki w pełnym, powiedzmy, zestawieniu personalnym, gdy wrócą wszyscy zawodnicy, nam da taką ostateczną odpowiedź, co jeszcze trzeba zrobić, żeby Drew, powiedzmy, był w optymalnej formie.
Też o Joe Thomasonie powiedzmy słówko, bo tam w Warszawie też pojawiła się informacja, zresztą nie zagrał w drugiej połowie meczu z polskim Cukrem Toruń, pojawiła się informacja o jego problemach z Achillesem, tam z zapaleniem jakiejś kaletki Achillesa, czegoś takiego. Czy to spowodowało, że jak wrócił ze Stanów, bo poleciał do Stanów przecież, też ma jakiś problem w dalszym ciągu, czy to u niego akurat minęło?
Jest i rehabilitowany i przygotowywał się do meczu z Anvilem, tutaj trenował z nami indywidualnie, tak jak wcześniej wspomniałem, te zajęcia były zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb zawodników. Jedni trenowali zupełnie normalnie, bardzo mocno, drudzy musieli troszeczkę zwolnić, trzecia grupa musiała zupełnie odpocząć, także tak to wyglądało. Myślę, że Thomason będzie gotowy na Anvil Włocławek.
Czyli tutaj tak, wracając do tego mojego pierwszego pytania o liczbę ludzi. Byli Gordon, Thomason, King, Mikołaj Witliński był, czy wrócił z Trójmiasta? I kto tu jeszcze był na treningu?
Iwica Radicz, Marcel Ponitka, Kacper Mąkowski, Kacper Traczyk, Tony Meyer. Tak to wyglądało.
Czyli tylko treningi indywidualne, nie graliście tu dwóch na dwóch, trzech na trzech, niczego takiego?
Oczywiście to jest też trening indywidualny, gry 1-1, 2-2, 3-3. Skupialiśmy się nad podstawami, takimi naprawdę podstawami naszej gry defensywnej. Wróciliśmy troszeczkę do podstaw z okresu przygotowawczego. Tak to wyglądało mniej więcej.
Że jego pan określił, bo wrócą, wiadomo, Tabak wróci jutro, Hakanson wróci dopiero też jutro, chłopaki z kadry, Bzyskowski, Koszarek wrócą jutro. Jak to określić? Jak przygotowana pojedzie drużyna z Telmetu na mecz z Anvilem Włocławek? Bo te chłopaki z kadry, nie wiem, czy będą bardzo podmęczone, ale tam jednak przelot, przejazd i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ci rekonwalescenci, jak to określić? Ciężko powiedzieć, że na 100% Telmet przygotowany pojedzie na mecz z Anvilem, czy ta teza jest zła?
Taka, myślę, że taka specyfika tego czasu tutaj reprezentacyjnego. Myślę, że Anvil znajduje się w bardzo podobnej sytuacji jak Telmet. Te drużyny, które grały w Pucharze Polski, plus te drużyny, które my jeszcze reprezentujemy, prawda, gramy w VTB, Anvil zakończył rozgrywki europejskie, że my jesteśmy dokładnie na tym samym poziomie w dniu dzisiejszym, tak? I specyfika, prawda, tego czasu przeznaczonego dla reprezentacji jest taka, dla tych drużyn, które grały w Pucharze, że na pewno Anvil też sporo odpoczywał, trenował indywidualnie, zindywidualizował zajęcia i ja myślę, że trener Milicz będzie miał, myślę, że tyle samo czasu na zespołowe przygotowanie drużyny do meczu z nami, jak trener Tabak do meczu z Anvilem, jak my do meczu z Anvilem. Dla nas to chleb powszedni, te trzy jednostki treningowe, to jest dla nas chleb powszedni, aby przygotować dobrze zespół do pojedynczego meczu.
Przypuszczam, że jak pan tu był na miejscu, to ten Anvil też rozpracowywał poważnie, do głębi, każdą pozycję, każdy system zagrywki i defensywę. To chciałbym o tym Anvilu troszeczkę, a zacznę od tego Shona Jonesa, który doznał kontuzji. Teraz czytamy, że 6 do 8 tygodni ma pauzować. Jak mocno to osłabia Anvil Włocławek według pana?
Na pewno. Nasza specyfika przygotowań jest taka, że my przygotowujemy się na Anvil, który zagra w pełnym składzie. Zawsze tak robimy, tak?
Ale jego już nie ma, to już trzeba zmieniać coś pewnie, tak?
Wiemy, że ktoś jest kontuzjowany, ktoś, prawda, nigdy nie wiemy, ile te przerwy potrwają, prawda, doniesienia prasowe często troszeczkę mogą się różnić od rzeczywistości, także ta
na pewno,
na
pe- było,
no, no tak, jest na pewno jest to duże osłabienie, świetny Puchar Polski, tak, MVP, ważny zawodnik w rotacji, no ale tam jest jeszcze Szewczyk, tam jest jeszcze, my też radziliśmy sobie przez ostatnie kilka, prawda, kilkanaście dni bez Drew Gordona, musieliśmy grać VTB i tak dalej, wiele meczów zakończyło się naszymi zwycięstwami, także ja myślę, że to jest dokładnie podobna sytuacja, jak w Anwilu Włocławek teraz. Jest Szewczyk, jest Frejmanis na tej pozycji, jest Krzysztof Sulima, Sokołowski, który może zejść na pozycję numer 4, także ja, no, na pewno to osłabia Anwil Włocławek, natomiast myślę, że ten zespół, wiem, że ten zespół ma przygotowane, będzie miał przygotowane różne warianty gry i trzeba być bardzo mocno gotowy na to.
A proszę powiedzieć po tym Pucharze Polski, gdzie tak wszyscy trochę się przyglądali, jak wypadnie to porównanie najsilniejszych drużyn w jednym miejscu. Anwil tam, no, wypadł najlepiej, tak? Nie wiem, czy zdominował ten Puchar, czy to jest dobre określenie, bo tam Polski Cukier postawił się od pewnego momentu, ale jak pan ich na dziś ocenia, czy Anwil, jak to można by wywnioskować, też taka teza do zgody lub nie, kiedy nadchodzi najważniejszy moment, czy nadejdzie najważniejszy moment, to w Polsce i tak Anwil będzie faworytem do zwycięstwa, do zgarnięcia wszystkiego w tym sezonie.
Ja może tak dogłębnie tego Anwilu nie analizuję, co może Anwil w przyszłości, bardziej się sobą zajmujemy. Tutaj myślimy o swojej drużynie, no na pewno Anwil to czołowa polska drużyna. Wygrali Puchar Polski, jest to na pewno duży sukces dla tego zespołu, no, aczkolwiek turniej, zawsze turnieje Pucharu Polski są specyficzne. Tak? Czy Anwil zdominował tak ten Puchar Polski? Szczerze mówiąc, nie wiem. Bardzo zacięty finał, tak? Pierwszy mecz z Lublinem, bardzo, bardzo zacięty, właściwie do ostatnich sekund. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Wygrał Anwil, tak? Natomiast my będziemy robić na pewno wszystko, żeby utrzymać tą naszą bardzo dobrą pozycję przed, prawda, do samego końca tutaj rozgrywek sezonu zasadniczego i ten mecz z Anwilem Włocławek na pewno jest bardzo ważny w kontekście tego, o czym wcześniej wspomniałem.
To może inaczej zapytam, a jeśli chodzi o to, co do tej pory się działo, o wszystko wiecie o Anwilu pewnie, o tych systemach obronnych, trenerach i Cicia, o tym, co może zagrać w ataku. Jest gdzieś miejsce, gdzie Sterlet ma przewagi w teorii, czy na podstawie scoutingu?
Na poszczególnych pozycjach na pewno. Zawsze to się odbywa w ten sposób, że szukamy tych swoich przewag, tak?
I, no,
no, wie pan co, to już myślę, że nie powinno to wychodzić poza obręb. No, oczywiście przygotowujemy się, będziemy się przygotować na my gramy na przewagi, ogólnie Stelmet gra na przewagi. Każdy, kto troszeczkę siedzi w polskiej ligowej koszykówce, wie, na czym to u nas polega, tak? Bardzo dużo pchamy piłek pod kosz do poszczególnych zawodników. Tam już mamy swoje rozwiązania, w zależności od tego, czy zawodnik jest podwajany, jak jest podwajany i tak dalej. Na to jesteśmy zawsze bardzo dobrze przygotowani i tutaj też będziemy swoich przewag szukać. Oczywiście Anwil od kilku lat stoi swoimi strefami, tak? Bardzo często strefy pomagają, bardzo często wręcz odwrotnie, tak? Także my się strefy nie boimy, co pokazał pierwszy mecz, chociaż Anwil bardzo mało tej strefy stosował w pierwszym meczu przeciwko naszemu w pierwszej rundzie. Natomiast no, wiele zespołów stosuje tą strefę. Ogólnie nasz zespół nie ma problemów.
Ucieka mi pan od odpowiedzi o ten Anwil. Jestem w stanie to zrozumieć, a to jeszcze inaczej spróbuję. Czy po odejściu Tonego Rotena to zrobił się bardziej zespół w tej chwili?
No, Anwil nie miał zbyt dobrego początku w lidze, prawda, polskiej, gdzie ta tworzenie drużyny to proces, tak? Szczególnie mając tak duże indywidualności jak Lido, Wroten. Natomiast nawet w tym zestawieniu, prawda, z Wrotenem oni zagrali mnóstwo bardzo dobrych meczów. To jest bardzo trudne pytanie, bo to trzeba na wadze z jednej strony postawić indywidualne umiejętności Wrotena, z drugiej strony grę zespołową, tak?
Ale lepiej gra Anwil bez niego, czy nie?
nie powiedziałbym, że lepiej, tak? To z Mackenzie Moorem zagrali kilka meczów. Ja mówię, puchar to specyficzna impreza. Czas pokaże, czy lepiej, czy Wrotena będzie brakować, czy nie będzie brakowało, tak? Mackenzie Moore też ma problemy zdrowotne, zobaczymy, czy wystąpi w tym meczu. Natomiast no, to jest bardziej problem trenera Milicicza. My tego aż tak nie analizujemy, prawda? Czy Anvil będzie grał lepiej z Wrotenem, czy bez Wrotena? Nas interesuje to, jak każdego dnia będzie się prezentował Stelmet i tutaj są nasze, prawda, myśli skierowane.
Trener, asystent w Stelmecie NIBC Zielona Góra, Majrusz Niedbalski. 20:15 Anvil Stelmet, hit, prestiżowy mecz w polskiej lidze koszykówki. Zapraszamy na transmisję oczywiście do Radia Zielona Góra w czwartek wieczorem.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.